Nowy porządek finansowy. Wizja Roberta J. Schillera. Jeśli potraktować projekt Roberta Schillera z należytą powagą, a nie jak kolejny futurologiczny folder dla rynku kapitałowego, trzeba w pierwszym ruchu przyjąć rozróżnienie, które w świecie finansów rzadko wypowiada się głośno. Czym innym jest bowiem rozmowa o instrumentach, czym innym o instytucjach, a jeszcze czymś zupełnie innym, o cywilizacyjnym sensie tychże instytucji. Schiller świadomie operuje na tym trzecim najwyższym poziomie abstrakcji. Jego praca pod tytułem Nowy porządek finansowy nie jest katalogiem produktów, lecz śmiałym projektem przejścia od kapitalizmu, który posiadł sztukę wytwarzania bogactwa, do kapitalizmu, który musi nauczyć się konserwować owoce tej pracy. Nanny Agido, zwłaszcza w warunkach ryzyka rozlanego po całej tkance życia społecznego. Finanse mają przestać być sztuką gry na cudzej niepewności, a stać się technologią amortyzacji tego, co przypadek i czas robią człowiekowi, jego rodzinie, wspólnocie i państwu. Nowoczesność ma skłonność do fetyszyzowania wzrostu i jednoczesnego moralizowania porażki, jak gdyby ryzyko było wyłącznie pochodną wad charakteru, a nie immanentną cechą struktury gospodarczej. Schiller jednym ruchem podcina ten sentymentalizm, przypominając, że wielkie cywilizacyjne wynalazki finansowe zawsze były odpowiedzią na niepewność, a nie ozdobą dobrobytu. Moneta zdemokratyzowała wymianę, spółka akcyjna pozwoliła kumulować kapitał, a ubezpieczenia społeczne stworzyły minimalny bufor godności. Dziś jednak w tej ewolucji zieje głęboka luka. Schiller wzywa do demokratyzacji finansów. Chce przenieść narzędzia i przewagi dostępne dla klientów Wall Street do świata klientów Walmartu. To nie jest kosmetyczna zmiana. To jest przekręcenie osi moralnej całej dyscypliny. Bo jeśli fundamentalnym zagrożeniem jest ryzyko utraty godnego sposobu życia, a nie ryzyko niedostarczenia oczekiwanej stopy zwrotu, to cała architektura współczesnych instytucji wygląda jak absurdalne urządzenie. Wyposażone w precyzyjny aparat do mierzenia pyłu na półce, ale pozbawione najprostszego czujnika dymu w kuchni. U Schillera finanse behawioralne nie są ozdobnikiem, lecz elementem konstrukcyjnym. To dziedzina badająca systematyczne odchylenia naszych decyzji od modelu racjonalnego wyboru, a więc lęk, nadmierną pewność siebie, czy instynkt stadny. Autor szczególnie mocno akcentuje tu ramowanie, czyli fundamentalną zależność wyboru od tego, jak dany problem zostanie opisany i społecznie opowiedziany. Jeśli nazwiemy mechanizm podatkowy ubezpieczeniem od nierówności, nie dokonujemy jedynie zabiegu stylistycznego. Budujemy schemat poznawczy, w którym transfer nie jest karą za sukces, lecz składką na stabilność ładu. Słowa w ekonomii nie są neutralne, ponieważ stanowią część samej technologii instytucjonalnej. Dlatego finanse behawioralne, odsłaniając ograniczenia naszej racjonalności, nie są wyrazem cynizmu, lecz elementarną higieną instytucjonalną. Instytucje, które chcą działać wśród ludzi, a nie wśród modeli, muszą być projektowane jak architektura wyboru. Z pamięcią o tym, że człowiek nie jest bezcielesnym maksymalizatorem, tylko istotą zanurzoną w świecie przeżywanym. Drugi filar projektu Schillera ma charakter technologiczny, ale i prawny. Nosi nazwę Global Risk Information Databases, w skrócie GRIDS, czyli globalnych baz informacji o ryzyku. Sama definicja jest zwodniczo prosta, lecz jej konsekwencje okazują się radykalne. GRIDS mają być powszechnie dostępną, stale aktualizowaną infrastrukturą danych o dochodach, cenach aktywów i wskaźnikach dobrobytu. To fundament, bez którego cała reszta projektu nie może istnieć. Nie da się bowiem zbudować ubezpieczenia od utraty wartości zawodu, jeśli brakuje wiarygodnych indeksów dochodów. Nie stworzy się pożyczek powiązanych z zarobkami, jeżeli nie istnieje tani i bezpieczny sposób weryfikacji finansowej trajektorii człowieka. W tym sensie GRIDS to coś więcej niż baza danych. To instytucja epistemiczna, która ma wymuszać wierność faktom w obszarze statystyki publicznej. Czy GRIDS nie są jednak projektem, w którym marzenie o bezpieczeństwie płynnie przechodzi w koszmar permanentnego nadzoru? Odpowiedź nie może być banalna. Globalny biznes żyje dziś w schizofrenicznym napięciu między apetytem na dane a lękiem przed odpowiedzialnością. GRIDS mogą przetrwać tylko wtedy, gdy zostaną ufundowane na rygorystycznej architekturze celowości i pseudonimizacji, wspartej audytem oraz procedurami, które pozwalają obywatelowi kwestionować roszczenia instytucji. Wyobraźmy sobie port, do którego zawijają statki. Każdy kapitan ma własną, często zafałszowaną mapę. W takim porcie zawiera się wyłącznie umowy krótkie i drogie. GRIDS mają być jak latarnia morska i wspólna wiarygodna mapa dla wszystkich. Problem w tym, że latarnia, jeśli znajdzie się w rękach jednego kapitana, natychmiast staje się narzędziem dominacji. Dlatego projekt Schillera wymaga, aby owa latarnia była dobrem publicznym pod społeczną kontrolą. Kluczowym elementem tej architektury jest koncepcja ubezpieczenia środków do życia. Chodzi o kontraktową osłonę dla kapitału ludzkiego, która ma chronić przyszłe dochody przed ryzykiem zawodowym czy technologiczną dezaktualizacją kompetencji. Tu zderzają się trzy światy: obiektywny świat statystyk, społeczny świat norm godnościowych i subiektywny świat lęku przed degradacją. Schiller twierdzi, że finanse mogą stać się technologią, która spina te wymiary w racjonalną całość. Jeżeli instrumenty finansowe potrafią chronić portfele instytucji przed zmiennością cen aktywów, to wewnętrzną sprzecznością systemu jest to, że nie potrafi on chronić podstawowego aktywa większości ludzi, czyli ich zdolności do zarabiania. To, co w bilansie banku jest zaledwie pozycją, w życiu człowieka jest warunkiem możliwości prowadzenia tego życia w ogóle. Ubezpieczenie kapitału ludzkiego wymusza powstanie nowych rynków, na których ryzyko z poziomu jednostki można przenieść na szeroki portfel inwestorów. To jest rdzeń schillerowskiej inżynierii. Ubezpieczenie nie jest wypłatą z litości, lecz precyzyjną transakcją stabilizującą fundamenty egzystencji. Przechodząc do makrorynków, dotykamy najbardziej futurystycznego elementu całego projektu. Ich idea polega na umożliwieniu handlu roszczeniami do wielkich agregatów ekonomicznych, takich jak produkt krajowy brutto, czy zagregowane dochody zawodowe. Sens tego mechanizmu jest głęboko intuicyjny. Pozwala on zamienić ryzyko specyficzne, związane z jednym losem, w ryzyko portfelowe, rozproszone na wiele losów. Jednostka, firma, czy nawet całe państwo mogłyby w ten sposób zabezpieczyć się przed spadkiem własnych dochodów, kupując ekspozycję na szerszy, globalny koszyk strumieni przychodów. Krytycy podnoszą zarzut o finansjalizację wszystkiego, lecz Schiller nie proponuje likwidacji państwa opiekuńczego. Proponuje jego uzupełnienie tam, gdzie obecne instytucje pozostają bezradne. Makrorynki mają być hurtownią ryzyka, a nie nową antropologią. Jednocześnie trzeba przyznać rację obawom. Makrorynki w instytucjonalnej próżni mogłyby stać się narzędziem nowej dominacji. Kto kontroluje modele i algorytmy wyceny, ten kontroluje narrację o przyszłości. A narracja o przyszłości jest dziś jednym z najpotężniejszych aktywów władzy. Z perspektywy globalnego biznesu fragmenty tego projektu już się materializują. Obligacje powiązane z wynikami gospodarki czy dynamiczny rozwój ubezpieczeń parametrycznych to symptomy tego samego ruchu. Biznes gorączkowo szuka sposobów na redukcję ryzyka skrajnego, ponieważ to właśnie ono niszczy modele biznesowe szybciej niż powolna erozja marsz. Kolejna idea to pożyczki powiązane z dochodem, tak zwane income share agreements. W tradycyjnym kredycie cały ciężar niepewności spoczywa na barkach dłużnika. Tutaj roszczenie dostosowuje się do zdolności płatniczej. Wierzyciel uczestniczy w sukcesie i porażce, co upodabnia dług do kapitału udziałowego. Ta konstrukcja zmusza do postawienia pytania o granicę dopuszczalnej finansjalizacji człowieka. Schiller odpowiedziałby, że granica jest tam, gdzie instrument nie chroni godności, lecz ją narusza. Tyle, że ta odpowiedź domaga się twardej architektury prawa i nadzoru. Współczesna tendencja ku tokenizacji i programowalności finansów zwiększa techniczną wykonalność takich rozwiązań, ale zarazem dramatycznie podnosi wagę problemu wiarygodności danych. Bez solidnych standardów programowalność staje się jedynie programowalną niepewnością. Istnieje też ryzyko kolonizacji przyszłości. Handel jutrem w świecie asymetrii informacji ma zwykle jednego, stałego beneficjenta, który dysponuje danymi i czasem. Jednostka ma zaś tylko potrzebę i presję. Wtedy ubezpieczenie zamiast być tarczą, staje się narzędziem ryzyka desperackiego. Dlatego finanse behawioralne i regulacja manipulacyjnych wzorców projektowania muszą współdziałać. Teoria, która miała humanizować instrumenty, w warunkach gospodarki platformowej może zostać użyta do rozmywania treści zobowiązań. Prawo musi traktować interfejs jako sferę odpowiedzialności, a nie strefę dowolnej perswazji. Jeśli ubezpieczenie kapitału ludzkiego ma być narzędziem postępu, musi spełniać minimalne warunki godności, być zrozumiałe, uczciwie wycenione i odporne na manipulacje. Ubezpieczenie od nierówności i międzypokoleniowe ubezpieczenie społeczne to miejsca, gdzie rynek uderza w samą konstytucję wspólnoty. Schiller mówi wprost, nie wystarczy generować wzrostu gospodarczego. Trzeba jeszcze posiadać mechanizmy, które czynią ten wzrost społecznie uznawalnym jako wspólny fakt, a nie jako prywatny łup szczęśliwców. Ubezpieczenie od nierówności to propozycja, aby przestać postrzegać progresję podatkową jako zbiór sztywnych stawek. Zamiast tego należy myśleć o niej jako o mechanizmie utrzymywania uzgodnionego rozkładu dochodu. Aparat podatkowy dokonywałby korekt automatycznie, opierając się na obiektywnych miarach, takich jak współczynnik Gini. W tym ujęciu progresja przestaje być moralnym gestem, a staje się technologią stabilizacji ładu społecznego. Kolejny krok to międzypokoleniowe ubezpieczenie społeczne. Schiller pragnie przenieść dyskusję o emeryturach na poziom pytania o to, kto ponosi ryzyko demograficzne. Zamiast sztywnej obietnicy konkretnej kwoty, która w chwili kryzysu okazuje się obietnicą bez pokrycia, należy ustanowić jawną regułę. Składki i świadczenia powinny automatycznie dostosowywać się do kondycji gospodarki i relacji liczby pracujących do emerytów. Pokolenia uczą się dzielić ryzyko, zamiast przerzucać je na siebie w trybie wyniszczającego konfliktu. Elastyczność wbudowana w regułę może być dalece bardziej uczciwa niż arbitralność politycznych reform, pod warunkiem, że sama reguła jest jawna i proceduralnie chroniona. To jest fundamentalne rozróżnienie między prawem do kwoty a prawem do mechanizmu. Ostatni element to umowy międzynarodowe o podziale ryzyka. Gospodarki narodowe podlegają losowym szokom, których skala przekracza zdolność pojedynczego państwa do samodzielnej amortyzacji. Jeżeli ubezpieczenie jednostki przed pożarem domu nie jest zamachem na jej wolność, to ubezpieczenie całej gospodarki przed katastrofalnym spadkiem dochodu narodowego nie jest zamachem na suwerenność. Państwa, które osiągają wyniki ponadprzeciętne, transferowałyby część nadwyżki do tych, które znalazły się poniżej prognozy. Nie jest to pomoc charytatywna, lecz transakcja zawarta ex ante. Każde państwo kupuje polisę od przyszłego pecha, nie wiedząc, po której stronie statystycznego rozkładu się znajdzie. To próba przekształcenia współzależności faktycznej we współzależność kontraktową. Podsumowując, nowy porządek finansowy nie jest katalogiem narzędzi, lecz misterną strukturą, w której każdy element warunkuje sens pozostałych. Prawdziwą utopią, i to utopią niebezpieczną, jest wiara, że świat o tak wysokiej zmienności i głębokiej nierówności może dalej funkcjonować na podstawie starych mechanizmów. To jest właśnie naiwne przekonanie, że wczorajsze narzędzia poradzą sobie z jutrzejszymi wstrząsami. Schiller chce, aby finanse stały się fundamentalną infrastrukturą cywilizacyjną, porównywalną z systemami sanitarnymi czy energetycznymi. Stajemy przed wyborem. Albo uznamy, że ryzyko jest wspólnym faktem kondycji ludzkiej i zbudujemy instytucje zdolne je rozpraszać, albo będziemy dalej udawać, że jest ono prywatnym problemem jednostek, aż kryzys zepchnie nas w objęcia rozwiązań gwałtownych. Czy odważymy się przekształcić finanse w tarczę chroniącą przed niepewnością jutra? Projekt Schillera to wizja świata, w którym niepewność przestaje być synonimem destrukcji, a staje się wyzwaniem dla solidarności. To moment, w którym ekonomia przestaje być nauką o alokacji zasobów, a staje się sztuką budowania warunków dla wspólnego życia.